Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam Was do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Spoilermaster jest podcastem w całości utrzymywanym przez patronki i patronów w serwisie patronite.pl, a jego misją jest popularyzacja wysokojakościowej wiedzę o kinie. Jeżeli zechcecie tę moją misję wesprzeć i wesprzeć darmową obecność moich materiałów w sieci, będę Wam za to bardzo wdzięczny. Szczególnie dziękuję moim patronkom i patronom, a szczególnie patronkom i patronom imiennym, to znaczy Festiwalowi Mediów Człowiek w Zagrożeniu w Łodzi, Michałowi Hudolińskiemu ze strony Gotam w Deszczu, Łukaszowi Daleckiemu, Agnieszce Egeman, Sebastianowi Firlikowi, Odiemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Annie Jóźwiak, Bartłomiejowi Kłosiewiczowi, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Władimirowi Panfiłowowi, Mateuszowi Stępniowi, Weronice Więsyk, Jackowi Wiśniewskiemu, blogowi Przygody Scenarzysty prezentującemu analizy scenariuszowe, a także portalowi Outfilm oferującemu szeroki wybór filmów o tematyce LGBT+. Spoilermaster jest ponadto oficjalnym partnerem spaceru oscarowego, będącego częścią szlaku Łodzi Miasta Filmu UNESCO. Serdecznie zapraszam Was do Łodzi i do spaceru ze mną jako przewodnikiem audio po oscarowej Łodzi w języku polskim i angielskim. W dzisiejszym odcinku z cyklu Spoiler Master Classic, czyli cyklu poświęconego klasyce kina, opowiem Wam o twórcy filmowym, trochę onieśmielającym, bardzo osobnym, chwilami może nawet trudno dostępnym i także nieprzystępnym. To dwie różne rzeczy. Mianowicie o Robercie Bressonie, a konkretnie o jego filmie z roku 1966 pod tytułem Na los szczęścia Baltazarze. To jest film, który pojawia się na listach ulubionych filmów bardzo wielu osób. Bardzo często jest nazywany przez te osoby najbardziej emocjonalnym doświadczeniem ich kinowego życia. Ostatnio, a właściwie w momencie, kiedy nagrywam ten odcinek, to znaczy w sierpniu 2022 roku, pojawił się nowy film Jerzego Skolimowskiego pod tytułem Io, którego jeszcze nie widziałem, ale o którym się mówi, że jest rodzajem hołdu na los szczęścia Baltazarze i w którym także głównym bohaterem jest osiołek. Tego filmu jeszcze nie widziałem, więc nie jestem w stanie określić jakby relacji między tymi dwoma dziełami, ale między innymi to właśnie nadchodząca premiera filmu Jerzego Skolimowskiego sprawiła, że pomyślałem, no warto wrócić do filmu Bressona, bo być może warto go też obejrzeć przed spotkaniem z już świetnie przyjętym i nagrodzonym w Cannes filmem Skolimowskiego. Wracam do tego, że wielu także twórców filmowych wskazuje często na ten film jako na swój albo ulubiony, albo jeden z najważniejszych. Michael Haneke powiedział, że to jest jego w ogóle ulubiony film w historii. Richard Linklater, który kiedy miał wybrać 10 swoich ulubionych wydań Criterion Collection, wskazał właśnie na ten film jako na niebywale ważny dla niego. Jeden z moich ulubionych, już nie żyjący, krytyków filmowych, James Harvey, w swojej książce pod tytułem Watching Them Be, dosłownie patrząc jak oni są, poświęcił cały rozdział Baltazarowi, znowu twierdząc, że jest to jeden z najważniejszych filmów w jego życiu, a jest to o tyle ciekawe, że książka była poświęcona sztuce aktorstwa, sztuce właśnie tych osób, na które lubimy patrzeć w kinie, czyli aktorów. I są tam piękne rozdziały o Grecie Garbo, fantastyczny rozdział o Ingrid Bergman na przykład. I ostatnim rozdziałem jest właśnie rozdział o Baltazarze, czyli o owym osiołku z Na los szczęścia Baltazarze. Nawet książka ma podtytuł From Garbo to Baltazar, czyli od Garbo do Baltazara, jednocześnie wskazując, że te dwie obecności ekranowe, Grety Garbo i osiołka Baltazara, są jakimiś takimi no kluczowymi, krańcowymi, najbardziej emblematycznymi obecnościami w ogóle w historii kina. A zatem jest to film przez bardzo wielu uznawany za absolutnie wybitny. Amerykański krytyk Gary Willis nawet, pisząc w swojej książeczce do wydania Criterion Collection, co prawda innego filmu, Kieszonkowiec, napisał, że jeżeli ktoś nie płacze w finale Baltazara, to po wyjściu z kina zasługuje na to, aby walnęła w niego ciężarówka. No, jakby zostawiam tę hiperbolę tak, jak on ją napisał, natomiast no, to jest to hiperbola dosyć mocna, przyznacie. Więc nie pytam, czy płakaliście na końcu Baltazara. Dodam, że film też obecnie nie jest w legalnym dostępie w Polsce. Widziałem, że krąży po CDA, natomiast jeżeli no, chcecie zainwestować, to jest dostępny. Dodam, w brytyjskim wydaniu Kryterionu, to ważne, bo jest łatwiej dostępny niż to amerykańskie, ale no, jeżeli nie płakaliście, to wiecie co, może was spotkać. Oczywiście żartuję. No, tak czy inaczej, jest to film, który budzi dosyć mocne emocje w piszących. Molly Haskell, świetna, no jedna z najlepszych w ogóle krytyczek w historii, też mówi o tym, że ten film przypomina jej o takiej silnej dziecięcej religijności, której doświadczała jako dziecko, którą później porzuciła, ale która jakoś wciąż jest jej częścią. I teraz druga strona tej monety to jest to, że ten film ma równie wielu równie zaprzysięgłych i gorących wrogów. To znaczy ten film i Robert Bresson. Od tego chcę zacząć tą dzisiejszą opowieść, na sam początek rzucić takie hasło, że nie wiem, czy jest drugi reżyser w historii kina, który tak mocno dzieliłby widzów i dzieliłby krytyków na absolutnych wyznawców, tych, którzy widzą w Bressonie no niemalże twórcę świętego, jakiegoś no objawionego, takiego, który przekazuje swoim kinem transcendentalne wartości, tak jak nikt inny przed nim i nikt inny po nim. To jedna szkoła i tutaj można zaliczyć Paula Schradera, który uczynił Bressona jednym z bohaterów swojej książki właśnie o transcendentalnym stylu w kinie, obok Dreyera i Ozu, czy Susan Sontag, która w roku 1964, jeszcze przed Baltazarem, opublikowała bardzo wpływowy, obszerny esej pod tytułem Styl duchowy kina Roberta Bressona, w którym no, znowu rozpoznała go jako jednego z najważniejszych w ogóle twórców kultury światowej. Są właśnie tacy krytycy jak oni, jak Sontag chociażby, czy jak wybitny amerykański krytyk Kent Jones, który napisał piękną książeczkę w cyklu BFI Modern Classics o ostatnim filmie Bressona, czyli o filmie Pieniądz z 1983 roku. Ale są też jego naprawdę gorący wrogowie. Tacy, którzy mówią, że jest to kino, no właśnie, zimne, martwe, niedostępne, nieprzystępne i jakoś powstające bez kontaktu w ogóle z uczuciami, z emocjami, jak takie bloki lodu niemal, wobec których bardzo trudno przyjąć jakieś stanowisko, które najlepiej odrzucić w całości. Dobrym przykładem krytyczki, która do pewnego momentu reprezentowała pierwszą szkołę, a od pewnego momentu szkołę drugą, jest Pauline Kael, która bardzo, bardzo uwielbiała wczesne filmy Bressona, nazwała Ucieczkę z Kazańca z 1956 roku znakomitym, cudownym filmem, ale później im dalej w las, im bardziej Bresson radykalizował się w swoim stylu, o którym też zaraz oczywiście opowiem, no tym Pauline Kael odpalała grubsze działa przeciwko niemu, wręcz znowu przyjmując absolutną wrogość wobec jego późnych filmów, na czele z bardzo źle przez nią zrecenzowanym filmem Cztery noce marzeń, ale nie jest to tylko Pauline Kael. Jest to bardzo duża grupa odbiorców, którzy patrząc na film Bressona po prostu mówią nie jego wyciszeniu, jego wychłodzeniu, a przede wszystkim mówią nie aktorstwu w tych filmach, albowiem, o czym zaraz się przekonamy, pomysł na to, kim powinni być aktorzy, a raczej osoby występujące przed kamerą, w przypadku Bressona był bardzo oryginalny, bardzo radykalny i stojący gwałtownie na bakier z tym, do czego przyzwyczaiło nas 99% kina światowego, przy czym tym 1%, który postanowił podejść do sprawy inaczej, w zasadzie jest tylko Bresson, no może paru jeszcze innych twórców. A zatem od tego chciałbym zacząć i powiedzieć, że właśnie mamy do czynienia z twórcą niesłychanie dzielącym widzów, a także stwórcą, który, dodajmy, przez to, że żył bardzo długo, bo urodził się najprawdopodobniej w roku 1901, a zmarł, to już z całą pewnością, w 99, a zatem jego życie właściwie pokrywa się z wiekiem 20. Otóż mamy do czynienia z twórcą, który radykalizował się właściwie z dekady na dekadę. Każdy jego kolejny film był coraz to radykalniejszym wyrazem jego bardzo, bardzo konkretnej i nieznoszącej sprzeciwu wizji. O tym, jak bardzo Bresson nie znosił sprzeciwu jako artysta i jak bardzo radykalnie chciał narzucić swoją wizję kina widowni, niech świadczy notatka w jego książce, którą wydał w roku 1975. Ta książka nosi tytuł Notatki o kinematografię i jest zbiorem aforyzmów, takich jedno-, dwu-, trzyzdaniowych myśli, trochę formowanych na wzór myśli Pascala, którego uwielbiał, trochę na wzór myśli Michel de Montaigne'a, i tam napisał on coś takiego, to jest oczywiście jedna z tych myśli, mianowicie: publiczność nie wie, czego chce, narzuć jej swoje decyzje, swoje przyjemności. Niemalże sadystyczne podejście do publiczności, nieznoszące, tak jak mówię jeszcze raz, sprzeciwu. Ta notatka z notatek od kinematografii jest przeze mnie przytoczona w moim tłumaczeniu, ale z wersji angielskiej, bo niedawno New York Review of Books wydało właśnie notatki o kinematografii w takim wydaniu w miękkiej okładce. Tam ja oczywiście nie czytam po francusku, to jest w tłumaczeniu angielskim Jonathana Griffina. I tutaj dodam, że część tych notatek o kinematografii, ale nie ta konkretna, nie ta myśl, pojawia się także w przykładzie polskim i polecam, bo bardzo dobrym, Aleksandra Leduchowskiego. To jest w książce pod redakcją Andrzeja Gwoździa pod tytułem Europejskie manifesty kina, antologia, i tam możecie przeczytać całkiem spory wybór tych właśnie myśli Bressona o kinematografii. Natomiast przytoczyłem tę konkretną właśnie, żeby pokazać, jak bardzo bezwzględnym reżyserem był Bresson. Jego zupełnie nie interesowało, czy publiczności się spodoba, czy nie, a raczej wręcz był przekonany, że publiczności musi się spodobać, bo jego wizja kina jest jedynie słuszna. To jest pewien i chłód, i nawet pewna kłótliwość bressonowska, która także może od niego odrzucać i wiele osób odrzucała. Na YouTubie możecie znaleźć materiał, który został także dołączony do Blu-raya Criterion Collection, z konferencji prasowej Roberta Bressona z roku 1983 w Cannes, kiedy to prezentował swój ostatni, jak się miało okazać, film, był już ponad 80-latkiem. I ta konferencja, to jest niezła komedia, bo to jest konferencja konfrontacyjna. Tak? Znaczy Bresson siedzi za stołem, jego aktorzy czy modele, bo tak wolał się o nich wyrażać, siedzą za tym stołem także i są trochę rozbawieni, może trochę zawstydzeni zachowaniem swojego reżysera, przy czym Bressona całkowicie nie obchodzi, co powie sala. Odpowiada na pytania poważnie tylko wtedy, kiedy one zakładają jakiś stopień szacunku wobec filmu, który zrobił. Natomiast na wszystkie pytania konfrontacyjne odpowiada, a jakże konfrontacyjniej, ale w takim właśnie duchu papieskim, chciałoby się powiedzieć, to znaczy nieomylnym w sprawach filmu, oczywiście w jego własnym mniemaniu. I od tego chcę zacząć, bo jeszcze zanim przejdę do właściwego odcinka, powiedzieć, że to jest okej, jeśli nie spodoba wam się film Bressona. To jest okej, jeżeli poczujecie pewien opór wobec niego. Mogę tylko namówić do tego, czy będziecie mieli dobre towarzystwo, powiem tak. Jest wiele osób, które po prostu nie kupuje tej wizji kina. Natomiast jako ktoś, kto od lat z tymi filmami obcuje i mam do nich zmienny stosunek, myślę, że jest to twórczość na tyle oryginalna, na tyle konsekwentna i bogata, mimo że to są tylko 13 filmów pełnometrażowych, jeden krótki metraż z lat 30., że warto do niej wracać, bo jest to twórczość bardzo, bardzo przemyślana i, dodam, głęboka, zadająca rzeczywiście ważne pytania. I jestem fanem, chociaż bycie fanem Bressona rzadko kiedy bywa ekstatyczne, natomiast jest to reżyser, któremu zawdzięczam przynajmniej jeden film, który doprowadził mnie do absolutnej odbiorczej ekstazy, i nie jestem w tym sam, to znaczy film jest to reżyser filmu Ucieczka z Kazańca. I Agnieszka Holland, cytowana przez Marka Lafeny w książce Believing in Film, mówi o tym, że obejrzenie Ucieczki z Kazańca było dla niej doświadczeniem kinowej ekstazy. I zupełnie się nie dziwię, to jest notabene ten film także, który Pauline Kael uwielbiała. Ucieczka z Kazańca jest filmem absolutnie wielkim, absolutnie wybitnym i filmem, którego nie mógłby podpisać żaden inny reżyser z wyjątkiem Bressona. Jeżeli szukacie takiego w miarę miękkiego wejścia w geniusz Bressona, który ten film potwierdza, to zwracam uwagę i polecam właśnie Ucieczkę z Kazańca. Natomiast teraz już przejdźmy do właściwej części odcinka. Chcę w wyjątkowy sposób dedykować ten odcinek komuś i będzie to trochę test, czy ten list w butelce dotrze do tej osoby, bo trochę nasze ścieżki się rozeszły z różnych powodów. Natomiast jest to odcinek dedykowany mojemu koledze z czasów studiów, mianowicie Michałowi Patriarsze. Jeżeli, Michale, słuchasz tego odcinka, to odezwij się, może po latach porozmawiamy. Natomiast dlaczego o tym mówię? Ponieważ Michał był osobą, z którą przez niezły rok, na pierwszym roku studiów, w 2001-2002 roku na studiach, kłóciłem się o kino, bardzo też sympatycznie, i bardzo się kłóciliśmy o Bressona. Michał nie znosił Bressona i do dzisiaj pamiętam to, jak bardzo perorował na rzecz tezy, że ta cała teoria modeli to jest właśnie idiotyzm i w ogóle nie ma o czym mówić. I pamiętam te nasze długie, długie rozmowy. Ja wtedy Bressona bardzo broniłem, nie znając jeszcze całej jego twórczości. Natomiast tak jak mówię, życie nas skierowało trochę w innych kierunkach. Nie wiem do końca, co się teraz z Michałem dzieje, więc wysyłam ów list w butelce, a zatem właśnie mojemu koledze ze studiów, Michałowi Patriarsze, ten odcinek dedykuję. Natomiast zacznijmy właściwą opowieść. Oczywiście, jak zawsze, zaczynam ją od bibliografii. Nie przytoczę jej całej, od razu mówię, ponieważ w przypadku tego odcinka była bardzo obszerna. W newsletterze, który wysyłam moim patronkom i patronom, to jest obszerny materiał co tydzień, między innymi składa się on z pełnej bibliografii materiałów. Tutaj tylko wskażę na najważniejszą książkę, to znaczy książkę Keitha Reedera pod tytułem Robert Bresson z cyklu French Filmmakers, a resztę będę już cytował na bieżąco. Z niektórych książek także skorzystałem, ale po prostu jest to za długa lista, więc jeżeli jesteście nią zainteresowani, zapraszam do wsparcia podcastu w tym newsletterze, który towarzyszy odcinkowi o Na los szczęścia Baltazarze. Wszystkie te źródła zostaną wynotowane. A zatem krótki wstęp. Kim był Bresson przed filmem Na los szczęścia Baltazarze? No, zwracam uwagę na ten rok urodzenia, 1901. Bresson urodził się na początku stulecia. Należał do takiej, no, raczej uprzywilejowanej burżuazji francuskiej, bardzo dobrze wykształcony. Studiował m.in. filozofię i literaturę. Natomiast, co ważne, zwróćcie uwagę, że on, reżyserując Baltazara, ma już 65 lat. Kiedy reżyserował Ucieczkę z Kazańca, czyli swój film z roku 56, no miał odpowiednio lat 55, to już jest taki wiek, który u wielu reżyserów, można mówić wręcz, że jest to wiek wchodzenia w późną twórczość, prawda? No to jest wiek właściwie, w którym mniej więcej zmarł Krzysztof Kieślowski, więc zwracam uwagę na to, że Bresson dosyć późno zaczyna jakby wchodzić w ogóle na tę scenę światową i umacniać swoją pozycję jako mistrza. Natomiast co się działo wcześniej? Otóż bardzo ciekawym i też takim istotnym elementem w przypadku Bressona jest to, że on jest aktywny w kręgach filmowej awangardy paryskiej lat 30. O tym nie mówi się dużo, ale napisał o tym całą książkę Colin Burnett i to jest książka, którą bardzo polecam, pod tytułem The Invention of Robert Bresson, mianowicie, czyli dosłownie wynalazek Roberta Bressona, która w bardzo przytomny sposób uświadamia, że reżyser, którego tak wielu chce widzieć jako świętego, samotnika, odosobnionego, kogoś, kto po prostu schodził z jakiejś góry, niemalże jak Mojżesz, i przynosił te tablice w postaci swoich filmów tworzonych w jakiejś totalnej izolacji, prawda, geniuszu. Otóż autor tej książki bardzo przytomnie pokazuje, że filmy Bressona tak jak mówię, de facto rozwijające się przede wszystkim od lat 50., były owocem bardzo, bardzo długiej drogi, bardzo też szerokiej siatki kontaktów, jaką miał Bresson i po prostu takiego no, wykształcenia artystycznego przez lata. W latach 30. Bresson jest niesłychanie aktywny na scenie awangardy. Zaczyna jako malarz przede wszystkim, dosyć szybko porzuca tę drogę i ciekawe, że wszyscy autorzy książek o Bressonie, na których trafiłem, mówią, że nie widzieli żadnego płótna Bressona, że one nie są dostępne. No ale pamiętajmy o tym, zapamiętajmy to, że dla Bressona pierwszym, przynajmniej wybranym na początku medium było właśnie malarstwo. I w tej Francji lat 30. on działa, po pierwsze, dosyć blisko kółek takich, można powiedzieć, propagujących kulturę filmową. Działa także blisko surrealistów, to istotne. To jest czas, kiedy wciąż filmowy surrealizm ma się dobrze. Rok 31, premiera Złotego Wieku Buñuela i Dalego, prawda? I to właśnie w tym kręgu surrealistycznym on tworzy swój pierwszy film, Sprawy publiczne, rok 1936, krótkometrażówka, która przez lata była uznana za zaginione. Obecnie można ją obejrzeć, buszując w sieci. Powiem tak, najmniej bressonowski film, jaki można by sobie wyobrazić. Szalona komedia, trochę w stylu René Clera, trochę w stylu braci Marx, dziejąca się w jakimś wymyślonym kraju, całkowite szaleństwo, upadki, slapstick, po prostu, no, można się wyśmiać za wszystkie czasy, bo już drugi raz uśmiech nie powróci przez całą twórczość Bressona, chciałoby się powiedzieć. Chociaż czasami jest tam subtelny humor, bardzo, bardzo podprogowy. To jest rok 36, ale też, co istotne, Bresson pracuje w tym czasie jako fotograf modowy, powiedzielibyśmy, fotografujący biżuterię, modę i między innymi pracujący z Chanel. Są piękne fotografie z lat 30. Polecam, wpiszcie Robert Bresson Chanel, od razu wyskoczą wam między innymi piękne fotografie biżuterii z lat 30., rok 32, 33, no, które, jak tak się im przyjrzycie, to już są ujęcia bressonowskie. To znaczy, jedna z naprawdę wspaniałych patronek mojego podcastu, z którą często rozmawiamy o kinie i która też często bardzo, bardzo ogromnie dużo wnosi na webinary comiesięczne, na które zapraszam, też są właśnie dostępne szczegóły na Patronite. W każdym razie rozmawialiśmy i ona wskazała mi te obrazy, mówiąc, że tak, tu jest mnóstwo już tego Bressona późniejszego. Także zwróciła moją uwagę, jak w 1983 roku Bresson filmuje dłoń bohaterki z pięknie pomalowanymi paznokciami w takiej pięknej, z piękną kolekcją bransoletek na nadgarstku. I to są te same ujęcia. Po prostu Bresson już, to jest też częściowo związane z tym, jak surrealiści w latach 30. jakby rozkładali ciało na czynniki pierwsze, nadając autonomię różnym częściom ciała. Natomiast te ujęcia modowe, taka po prostu no, modowa fotografia lat 30., którą Bresson uprawiał, taka wychłodzona, jednocześnie podskórnie, bardzo zmysłowa, bardzo wyczulona na piękno i przedmiotu, i dłoni, i właśnie detalu, to jest coś, czym on się wtedy zajmował i co z całą pewnością później objawia się także w jego filmach. To wszystko jest także obecne w książce, o której wspomniałem, Robert Bresson, a właściwie The Invention of Robert Bresson, bo tam autor twierdzi wyraźnie, że to nie jest tak, że w 50 roku wylądował kosmita, nakręcił dziennik wiejskiego proboszcza i to się wzięło znikąd, ten jego geniusz. Nie, to była kulminacja bardzo długiego procesu. Natomiast właściwy debiut pełnometrażowy Bressona, oczywiście po drodze jest wojna, on przez prawie rok spędza w niemieckim obozie jenieckim. O jego życiu prywatnym wiemy stosunkowo niewiele. Wiemy, że miał dwie żony i żadnych dzieci. To tyle mniej więcej wiemy o jego życiu prywatnym. I był raczej odosobniony, raczej był samotnikiem. Natomiast jego właściwy debiut to jest rok 43, pełnometrażowy film pod tytułem Anioły Grzechu, dziejący się w klasztorze katolickim, albowiem Bresson jest uznawany za takiego głównego katolika kina światowego, o tym też jeszcze za chwilę będzie. I tam jest pokazana taka właściwie walka, psychomachia o duszę młodej zbrodniarki imieniem Teres, której no, taką ma, zaczyna mieć obsesję jej zbawienia inna zakonnica. Myślę, że Paul Verhoeven mógł oglądać ten film ponownie przed kręceniem Benedetty. Natomiast jest to oczywiście zupełnie inne kino niż Verhoevena, kino bardzo moralne, kino rozkochane niemalże w portretowaniu tych kobiet w habitach przemykających w tym niesłychanie hierarchicznym, ustrukturyzowanym świecie. To są Anioły Grzechu, a rok 1945 to film pod tytułem Damy z Lasku Bulońskiego. I tutaj adaptacja, jest to adaptacja jednego z wątków, oczywiście wielowątkowej powieści, jaką jest Kubuś Fatalista i jego pan Diderota. To jest tylko jedna z opowieści o kobiecie, która mści się na swoim byłym kochanku, swatając go z kobietą upadłą. I tutaj Maria Cazares gra tę kobietę jeszcze przed występem u Jeana Cocteau w Orfeuszu pamiętnym, ale dialogi do tego filmu pisał właśnie Cocteau. Jest to najbardziej, można powiedzieć, melodramatyczny film Bressona, to znaczy taki melodramat pełną gębą, który spokojnie mógłby także zrealizować, nie wiem, George Cukor na przykład, z którym po latach Bresson będzie korespondował dosyć intensywnie w sprawie obsady swojego filmu o Lancelocie. Marzył mu się Burt Lancaster, ale to temat na inną opowieść. Natomiast Damy z Lasku Bolońskiego to taki dziwny melodramat, właśnie bardzo, bardzo, może taki trochę w stylu Marcela Ofilsa. To jest rok 1945. Natomiast filmem, który absolutnie ustala nie tylko renomę Bressona, bo w zasadzie od razu jest przyjęty jako arcydzieło, ale pokazuje, czym może być w ogóle kino bressonowskie i jaki styl wniesie ze sobą ten reżyser do kina światowego. Jest film Dziennik wiejskiego proboszcza, rok 50-51, oparty na powieści Georgesa Bernanosa, którego później jeszcze Bresson przeniesie jeszcze raz na ekran w postaci filmu Mouchette. I to jest film, no, trzęsienie ziemi w świecie kina, bo takiego filmu nie było wcześniej, nie było tak opowiedzianego filmu i to jest film, w którym Bresson zaczyna już wprowadzać swoje pomysły na temat tego, jak powinni się zachowywać aktorzy, kim w ogóle powinni być i tak dalej, i tak dalej. To jest film poświęcony życiu duchowemu wygłodzonego i schorowanego księdza katolickiego na francuskiej prowincji. Film, w którym on prowadzi swój pamiętnik i co ciekawe, widzimy w dużym zbliżeniu strony tego pamiętnika, jak są zapisywane i z drugiej strony słyszymy dokładnie to, co on pisze i widzimy jego zmagania duchowe i zmagania z nowymi parafianami. W tym filmie jest wszystko, jeżeli chodzi o właśnie ów wychłodzony styl Bressona, dlatego że po pierwsze dublowanie tego, co widzimy, z tym, co słyszymy, bo często słowa owego proboszcza dokładnie się pokrywają z tym, co widzimy na ekranie, więc można by zapytać, no dobrze, po co mówisz nam, że poszedłem na targ, skoro widzimy na ekranie, że poszedłeś na targ, ale właśnie Bresson odpowiedziałby po to, żebyś ty, widzu, pomyślał jeszcze bardziej, co to znaczy, że on poszedł na ten targ, a z drugiej strony tam już ekspresja aktorska jest bardzo mocno wygaszana, mamy nieprofesjonalnych aktorów, w tym, co ciekawe, psychoanalityka Bressona, z tym, że tutaj są sprzeczne relacje, bo jedne mówią, że to jego psychoanalityk, w innych on mówił, że nigdy nie chodził na terapię, tak czy siak, którzy już bardzo zbliżają się do tej koncepcji modeli, która przejmie w zasadzie stery już od następnych filmów. Mianowicie model w przypadku Bressona, zwróćcie uwagę, że model jak najbardziej się może kojarzyć właśnie z fotografią modową albo z malarstwem, prawda? Tam mamy modelki i modeli. Natomiast model to jest idea Bressona, której on poświęcił bardzo dużo myśli w owych notatkach o kinematografię i on pisze tam, tak, to akurat jest przekład Aleksandra Leduchowskiego, model wypowiada określone zdanie, wykonuje określony gest, a przyczyna tego tkwi nie w nim, lecz w tobie. Przyczyny nie tkwią w modelach. Aktor na scenie lub w filmie, cudzysłów, kina, czyli tego kina, które nie interesuje Bressona, musi nas przekonać, że przyczyna jego zachowań tkwi w nim. Spróbujmy to zrozumieć jeszcze lepiej. Inna notatka. Prawdziwy film to film bez aktorów, czyli z modelami, nie ma kierowania aktorami. Bez ról, nie ma studiowania ról. Bez reżyserii, posługiwanie się modelami wziętymi z życia. Być modele zamiast pozorować aktorzy. Modele, ruch od zewnątrz do wewnątrz. Aktorzy, ruch od wewnątrz do zewnątrz. Brzmi to tajemniczo, do czego się to sprowadza na ekranie? przede wszystkim do całkowitego wyeliminowania tak zwanego profesjonalnego aktorstwa, które Bresson postrzegał jako zanieczyszczenie prawdziwego kina teatrem, o którym mówił, że powinien być absolutnie oddzielną sztuką i nie interesuje go to, jak aktorzy wytrenowani w udawaniu emocji stroją miny na scenie teatralnej, dlatego tak bardzo irytowała go większość kina, które oglądał. Interesowała go prawda tego człowieka przed kamerą, całkowicie wyzbytego jakiejkolwiek pretensji aktorskiej, tylko sprowadzanego do najprostszych gestów, słów wypowiadanych bez żadnej wokalnej inklinacji, tylko podawanych w najbardziej taki zwyczajny, chłodny sposób. I często te próby i ujęcia były realizowane przez niego przez kilkadziesiąt razy po to, żeby właśnie odrzeć owego niedoświadczonego modela z jakiejkolwiek pretensji do bycia aktorem. I on twierdził, że dopiero wtedy, dopiero po odarciu tych modeli właśnie z owej fałszywej ekspresyjności, on jest w stanie tworzyć już na etapie montażu prawdziwe kino. Nieprzypadkowo w jego filmie z roku 1969, to znaczy w filmie Łagodna wedle Dostojewskiego, para główna idzie na przedstawienia teatralne i dostajemy taki całkiem spory kawałek Hamleta, zagranego no, typowo w kostiumie historycznym i tak dalej. Widzimy tę scenę, po czym bohaterka wraca do domu, grają Dominique Sanda, a właściwie modeluje tu Dominique Sanda, chociaż ona oczywiście później wbrew życzeniom Bressona stała się także aktorką już bardziej profesjonalną. I ona czyta fragment Hamleta, taka zirytowana, że pominięto ten fragment w inscenizacji, i ona czyta, co ciekawe, instrukcje, jakie Hamlet wydaje aktorom. To jest przykład Barańczaka, akt trzeci, scena druga, co ja teraz przeczytam. Otóż Hamlet, o którym wiemy przecież, że jest także reżyserem i także człowiekiem raczej niezadowolonym z tego, że tak powiem, jak inni ludzie robią rzeczy, to go łączy z Bressonem. Hamlet mówi tak: tylko pamiętaj, mów ten monolog tak, jak ja ci go przeczytałem, płynnie i swobodnie. Gdybyś miał deklamować z fałszywym patosem, jak niektórzy aktorzy, wolałbym już, żeby moje wiersze wyryczał herold miejski. I nie machaj rękami, jakbyś drwa rąbał, używaj gestów oszczędnie. W najdzikszym zamęcie, wirze, nawałnicy namiętności trzeba dyscypliny. Bez niej nie da się pasji składnie wyrazić. Rani mnie do żywego, kiedy słyszę, jak jakiś krzykacz w peruce drze się tak, że rwie namiętność w strzępy i szmaty, a tymczasem ogłuszona galeria i tak nic nie rozumie z tego pokazu miotania się i wrzasku. Takiego draba kazałbym oćwiczyć. Niech nie próbuje przekrzyczeć wycia Saracenów i marszczyć się groźniej od samego Heroda. Wystrzegaj się tego, bardzo cię proszę. Tak, tak, jakbyśmy słyszeli Bressona. Znaczy on z takim gniewem, tak jak mówię, obejrzyjcie tę kaneńską konferencję, on z takim gniewem mówił o tym strojeniu aktorskich min. Więc nawet kazał swojej bohaterce z Dostojewskiego przeczytać ten fragment, trochę jakby się usprawiedliwiając. Na zasadzie Szekspir był pierwszy, a w zasadzie Hamlet był pierwszy. I dokładnie to zaczyna się krystalizować w latach 50. W roku 56 Bresson kręci swoje arcydzieło, film, który postawiłbym na szczycie jego hierarchii, czyli Ucieczka z Kazańca, film o prawdziwym partyzancie, działaczu ruchu oporu Résistance francuskiego, który uciekł w 1943 roku z więzienia niemieckiego w Lyonie, i tam obserwujemy w detalach całą drogę jego ucieczki, przede wszystkim skupiając się na balecie dłoni i na tym, w jaki sposób ów uwięziony mężczyzna wykorzystuje każdy kawałeczek metalu, drobinkę drewna, przyrząd do pisania, łyżkę metalową, zwoje drutu, fragmenty prześcieradła, po to, żeby krok po kroczku wykuć sobie ową drogę do wolności, która w przypadku tego filmu jest traktowana na sposób religijny. Wygrywane powielokroć fragmenty mozartowskiej mszy c-moll, co ciekawe, powracające na ścieżce dźwiękowej wtedy, kiedy bohaterowie, więźniowie opróżniają kubły z nieczystościami w codziennym rytuale na dziedzińcu więzienia. Otóż to połączenie tych kubów z nieczystościami wylewanych do kanału z mszą Mozarta na ścieżce dźwiękowej jest wcieleniem myśli bressonowskiej, to znaczy wzniosłość tego, do czego człowiek aspiruje, uwięziony we własnej cielesności, uwięziony w nazistowskim więzieniu. To jest istota bressonowskiego kontrastu. Rok 59 to film Kieszonkowiec, który przy 75 minutach i lekkiej inspiracji Dostojewskim, a konkretniej Zbrodnią i karą, pokazywał młodego człowieka, Michela, który wstępuje na drogę drobnej kradzieży kieszonkowej po to, aby oderwać się od norm społecznych, moralnych, tak jak Raskolnikow, a po drugie, aby odnaleźć jakąś formę de facto sztuki, kradzieży, którą pojmował jako sztuka, po to, aby odrzucić to, co społeczeństwo mu narzuca. Nic dziwnego, że ten film zachwycił Paula Schradera do tego stopnia, że zrobił później Taksówkarza, który jest w zasadzie remake'iem Kieszonkowca, a ostatnie ujęcie amerykańskiego gigolo Schradera to właśnie powtórzenie 1:1 ujęcia z Kieszonkowca, tyle że z Richardem Gerem w roli Michela. To jest rok 1959. I tutaj chcę zacytować, zrobić mały przystanek, bo oczywiście Bresson kręci swoje kolejne filmy. Za Ucieczkę z Kazańca dostaje nagrodę za reżyserię w Cannes. Pickpocket, czyli Kieszonkowiec, staje się dużym hitem kina artystycznego. A w roku 64 Susan Sontag pisze w Nowym Jorku swój esej Spiritual Style in the Films of Robert Bresson. I chcę przeczytać fragment, bo ważnym głosem było to, co wtedy Susan Sontag powiedziała, a jednocześnie trochę trafiła w sedno odnośnie tego stylu, który tak szybko, przede wszystkim w latach 50., się wyklarował. I teraz czytam fragment eseju Susan Sontag w moim tłumaczeniu. Filmy Bressona są często opisywane jako zimne, odległe, przeintelektualizowane, geometryczne, ale nazywanie dzieła sztuki zimnym nie oznacza niczego więcej poza, często nieświadomym, porównaniem go do dzieła gorącego, a niecała sztuka jest, niecała powinna być gorąca, tak jak cała ludzkość nie powinna dzielić jednego temperamentu. Oczywiście, że Bresson jest zimny, kiedy zestawić go z Pabstem czy Fellinim, Vivaldi jest zimny, kiedy zestawić go z Brahmsem, a Keaton, kiedy zestawić go z Chaplinem. Zadaniem odbiorcy jest zrozumienie estetyki, czyli dosłownie odnalezienie piękna, takiego właśnie chłodu. To mówi Susan Sontag i ona wyraża coś bardzo istotnego, mianowicie mówi, tu mamy wybitnego artystę, który jest zupełnie inny niż to gorące kino, do którego się przyzwyczailiśmy. Spójrzmy dokładnie, co on robi. We Francji w tym czasie Bresson awansował pośród swoich kolegów filmowców już niemalże na takiego mentora. To znaczy on był kimś, kogo nie dotyczyła rewolucja i bunt wzniecony na łamach Cahiers du Cinéma, czyli tego pisma filmowego, na łamach którego w zasadzie powołano do życia nową falę francuską, atakując tak zwaną starą szkołę kina papy. Otóż Bresson był chroniony od tego ataku, mimo że rocznikowo jak najbardziej by przynależał do tych starych, których należy obalić, ale Bresson był osobny. Młodzi krytycy piszący dla Cahiers, Truffaut, Chabrol i tak dalej bardzo szanowali Bressona i go roztoczyli nad nim taki parasol i on się stał dla nich faktycznym mistrzem. Dla wielu twórców tamtego czasu Louis Malle wyrażał się o nim bardzo, bardzo pochlebnie. Marguerite Duras, scenarzystka Hiroshimy mojej miłości, później także reżyserka, powiedziała, że kino osiągnęło dojrzałość w momencie, kiedy Bresson zaczął robić filmy. I oczywiście Jean-Luc Godard zachwycał się Bressonem, a Godard zachwycał się mało kim na swoim podwórku. I kiedy obejrzał Baltazara właśnie, powiedział, że ten film jest jak cały świat ujęty w 1,5 godziny projekcji. Więc ta reputacja była bardzo, bardzo wyśrubowana we Francji, a tutaj Susan Sontag w 1964 roku także wykuwa ją już na tej amerykańskiej niwie. Przy czym Bresson i jego styl, ten, który się ustalił właśnie wtedy, to nie tylko modele, czyli owi wyciszeni, nieprofesjonalni aktorzy, ale to także bardzo wyrafinowane podejście do kadrowania, Kieszonkowiec i Ucieczka Skazańca mają bardzo dużo brawurowych wręcz sekwencji, w których widzimy dokładnie to, co robią dłonie bohaterów, tak jakby miały swoje własne życie. Przekazywanie sobie ukradzionych portfeli, czy właśnie wytrącanie tych portfeli z kieszeni, przechwytywanie ich, kiedy spadają pod poszewką marynarki i tak dalej. No i oczywiście wszystko to, co robi bohater Ucieczki Skazańca, a jednocześnie jest tam coraz to bardziej wyrafinowana ścieżka dźwiękowa, albowiem Bresson staje się mistrzem dźwięku i po pierwsze interesującego zestawiania muzyki z akcją, no właśnie owe kubły nieczystości ekskrementów zestawione z mszą Mozarta, ale nie tylko, bo także Bresson staje się mistrzem szmerów, strategicznie użytej ciszy. Posłuchajcie tych filmów. Bruno Dumont w dodatku na Blu-rayu z Kieszonkowcem wydanym przez Brytyjski Instytut Filmowy mówi, że te filmy chwilami można je oglądać z zamkniętymi oczami, bo one tworzą tak konkretne audialne światy. Zacytuję teraz esej Antonego Lane'a z New Yorkera z 1999, fragment, który przełożyłem dla was i który dotyczy właśnie tego. Jeśli Bressonowy gust muzyczny można z powodzeniem określić jako nieskazitelny, jego filmy rozbrzmiewają w końcu nie tylko Mozartem, ale Lullim, Bachem, Schubertem i Monteverdim, to i tak ma on jeszcze bardziej wyrafinowany smak w dziedzinie ciszy. Z jego filmów wychodzi się z poczuciem, że nasze zmysły zostały na nowo wyostrzone. W uszach dzwoni nam na przykład klucz, jakim nazistowski strażnik uderza w balustradę więzienia w Ucieczce Skazańca. To prawda, tego dźwięku się nie da zapomnieć. Innymi słowy, przez całe lata 50. Robert Bresson szlifuje swój styl i jest to styl jak żaden inny. Zaczynają to dostrzegać bardzo szybko i komentatorzy francuscy, troszkę z opóźnieniem komentatorzy amerykańscy. I tak oto wchodzimy w dekadę lat 60., kiedy nie tylko Susan Sontag pisze swój ważny esej, ale przede wszystkim kiedy Bresson w roku 62 sięga po opowieść o Joannie d'Arc i kręci swój proces Joanny d'Arc, troszeczkę polemiczny w stosunku do Dreyera i jedyny film, który Susan Sontag skrytykowała, twierdząc, że nie osiąga on tej wielkości co inne filmy Bressona. I w 66 roku mamy film Na los szczęścia Baltazarze i tym samym dochodzimy do kluczowej części naszej opowieści. Film Na los szczęścia Baltazarze, który no, jest, tak jak powiedziałem, przedmiotem ogromnego uwielbienia wielu widzów, gigantycznego uwielbienia wielu krytyków, ale także czasami bywa skreślany jako właśnie opowieść nazbyt chłodna, pozbawiona emocji i tak dalej. Przytoczę tutaj słowa jednego z najlepszych krytyków piszących w Polsce obecnie, naprawdę mistrza pióra, to znaczy Piotra Mirskiego, który na łamach ekranów w numerze trzecim z 2021 roku pisze o tym, jak w pewnym momencie sięgnął do tego filmu po latach, nie pamiętał go za bardzo, po tym jak stał się fanem osłów. Tekst się nazywa Jak być osłem. I Piotr Mirski pisze tak. Film spełnił moje oczekiwania w takim sensie, że jako całość okazał się zgrzebny i nudny, lecz sceny z udziałem osła były warte przebrnięcia przez te bez jego udziału. Tytułowy Baltazar jest piękny, zarazem zewnętrznie i wewnętrznie. Sylwetka zbliżona do tej końskiej, tylko drobniejsza, mniej dumna, ale dzięki temu właśnie bardziej szlachetna. Uszy jak u królika, miękkie i długie, ciążące ku dołowi. Białe obwódki wokół ślepi, które patrzą w nieokreśloną dal, wilgotne, ciemne i lśniące. Jego postać promieniuje charakterystyczną aurą spokoju, mieniącą się smutkiem i siłą. Największą zasługę Bressona stanowi to, że owa ośla aura zostaje w filmie klarownie unaoczniona, pokazana w ruchu, w fabule. Baltazar, przemykający się w tle codzienności mieszkańców francuskiej wioski, znosi zrzucane na niego obowiązki i wymierzane mu razy, ale nie jest przy tym bierną, bezosobową kukłą. Wycofany do środka, na swój sposób introwertyczny, trwa w oczekiwaniu na momenty ulgi i przyjemności, a kiedy pojawia się okazja na wymknięcie się z opresji, bezzwłocznie z niej korzysta. Ucieka, rytmicznie postukując kopytami. Trwać, gdy trzeba, i wymykać się, gdy można. Oto niezła strategia na złe czasy, w których człowiek czuje się jak zwierzę. To ostatnie zdanie mógł napisać tylko Piotr Mirski i niniejszym mu się kłaniam. Jest wybitne. Natomiast tak, to jest przykład widza, który jest tym filmem jednak rozczarowany, chociaż docenia osła. Natomiast skąd w ogóle pomysł? Bo krótkie streszczenie. Film jest o osiołku imieniem Baltazar, który we francuskiej wiosce trafia pod opiekę pewnej rodziny, a przede wszystkim pod opiekę dziewczyny imieniem Marii, którą gra Anne Wiazemski, która później wbrew życzeniom Bressona sobie świetnie radziła w kinie i nawet w powieści Jean-Fille z 2007 roku opisała swoją relację z Bressonem na planie. W każdym razie Anne Wiazemski gra ową Marii, która opiekuje się osiołkiem Baltazarem, a później przez półtorej godziny my obserwujemy w zasadzie świat oczami Baltazara, to znaczy widzimy przede wszystkim ludzkie konflikty pomiędzy dwiema rodzinami, z których jedna to rodzina Marii, a druga to rodzina niejakiego Żaka, z którym jeszcze w dzieciństwie ona się kochała, przysięgli sobie wierność i tak dalej, kiedy byli dziećmi. Natomiast Baltazar przechodzi z rąk do rąk, de facto staje się raz własnością właśnie ojca Marii, raz własnością lokalnego piekarza, trafia też w złe ręce lokalnego łobuza Gerarda, który znęca się nad nim, potem go wykorzystuje, jednocześnie znęca się i wykorzystuje Marii, która wchodzi w taką bardzo sadomasochistyczną relację z nim, odrzucając niewinną, romantyczną miłość Żaka. I my widzimy właśnie tułaczkę Baltazara, która przez moment prowadzi go nawet do cyrku, gdzie najpierw wymienia kilka spojrzeń z innymi zwierzętami, a później traktowany jest jako taki rodzaj magicznej sztuczki po, jak się domyślamy, ostrej tresurze. Koniec końców Baltazar jest wykorzystany przez Gerarda i jego paczkę do szmuglu, do szmuglowania złota i perfum przez granicę. To znaczący dosyć ładunek, ponieważ złoto i mirrę nieśli trzej królowie w Biblii, a jednym z nich był Baltazar. Natomiast kule strażników granicznych sięgają także Baltazara i kładzie się on pomiędzy owieczkami i umiera na naszych oczach w scenie, która, jak stwierdził krytyk już przeze mnie cytowany, powinna nas do łez doprowadzić. A zatem jest to historia o tak naprawdę upadłej ludzkości, w zgodzie z pewną wersją katolicyzmu, być może z wersją pewnej herezji katolickiej, mianowicie jansenizmu, o które posądzano czasami Bressona, chociaż on się od tego odcinał, takiego katolicyzmu z dużym elementem fatalizmu, predestynacji, w którym tylko i wyłącznie Boża łaska może być zbawieniem, ponieważ ludzkie uczynki i tak są skazane na niepowodzenie. Przypomnę, że ostatnim zdaniem dziennika wiejskiego proboszcza jest: wszystko jest łaską. Ale możemy zapytać, skąd pomysł, żeby w ogóle tak opowiadać film, tak? Film pełnometrażowy z punktu widzenia zwierzęcia, no do tej pory chyba zrobił to tylko Disney, tak? W filmie Bambi, ewentualnie w filmie Dumbo. Jakby gdzie jest ten poważny reżyser Bresson, który oto najpierw daje nam Ucieczkę z Kazańca, adaptację Bernanosa, zajmuje się procesem Joanny d'Arc, jak kiedyś Dreyer, a tutaj robi film o osiołku? Oczywiście nie jest to zwykły osiołek, bo ten osiołek wciela w siebie bardzo dużo kulturowych tropów. Zwracam uwagę, kiedy Gerard obserwuje Marii, jak ta przystraja głowę Baltazara kwietnym wiankiem, mówi: o, ona jest chyba w nim zakochana, on może w niej też. To było gdzieś w mitologii. Pozwólcie, że zacytuję piąty rozdział powieści Fiodora Dostojewskiego pod tytułem Idiota w przekładzie Jerzego Jędrzejewicza. Tutaj właśnie książę Myszkin, tytułowy idiota, mówi o czymś bardzo ważnym. Mówi o swojej wizycie w Szwajcarii i także o atakach epilepsji, które go trapiły. Więcej niż dwóch albo trzech myśli nie mogłem konsekwentnie związać, tak mi się zdaje. Kiedy zaś ataki ustępowały, znów się stawałem zdrowy i mocny, tak jak teraz. Pamiętam, przygniatał mnie nieznośny smutek. Chciało mi się nawet płakać. Wszystko mnie dziwiło i niepokoiło. Okropnie odczuwałem to, że wszystko dookoła mnie jest obce. Z tego zdawałem sobie sprawę. Obcość mnie zabijała. Zbudziłem się zupełnie z tego mroku. Pamiętam, wieczorem w Bazylei, przy wjeździe do Szwajcarii, zbudził mnie ryk osła na rynku miejskim. Osioł okropnie mnie zadziwił i dlaczegoś niezwykle mi się spodobał, a jednocześnie w głowie mojej wszystko się jakby rozjaśniło. Osioł? To dziwne, zauważyła generałowa. A zresztą nie ma nic dziwnego, nie jedna z nas zakocha się jeszcze w ośle, dodała spojrzawszy z gniewem na śmiejące się panny. To było jeszcze w mitologii, niech książę dalej opowiada. Od tego czasu strasznie lubię osły, czuję do nich nawet dziwną sympatię. Zacząłem o nie wypytywać, gdyż przedtem ich nie widywałem i natychmiast powziąłem przekonanie, że to niebywałe pożyteczne zwierzę, pracowite, silne, cierpliwe, tanie, wytrzymałe i dzięki temu osłu cała Szwajcaria zaczęła mi się nagle podobać, tak iż zupełnie przeszedł dotychczasowy smutek. To fragment z Idioty Dostojewskiego, to było w mitologii, to pada także w filmie Bressona. I teraz, no w której mitologii? No, najsłynniejszy osioł to złoty osioł u Apolejusza w Metamorfozach, to jest drugi wiek naszej ery, rzymska mitologia i tutaj mamy zamienionego w osła człowieka, który tuła się po świecie i postrzega właśnie świat z perspektywy oślej. Sam Bresson mówi także o tym w tym tomie wywiadów Bresson on Bresson. On pisze, on mówi w wywiadzie: tak, mógłbym zakomunikować główną ideę tego filmu, mówiąc, że jest on o naszych kłopotach ludzkich, disturbance, o naszych pasjach, namiętnościach odbitych w twarzy owego osła. Ten osioł, nawet jeżeli trochę przypomina Charlie'ego Chaplina, Trumpa Chaplina, jest zwierzęciem i zwierzęciem, które już zawsze będzie nam się kojarzyło z erotyzmem, erotyzmem greckim, ale w tym samym czasie będzie kojarzyło nam się z chrześcijańskim mistycyzmem. Ten osioł jest obecny przynajmniej w 80 francuskich kościołach i także w katolickich katedrach i jest jednym z najważniejszych zwierząt zarówno w Nowym i Starym Testamencie. To jest bardzo ważne zwierzę. Osioł w Starym i Nowym Testamencie, no przede wszystkim kojarzy się nam z Testamentem Nowym, to znaczy, przypominam, i przypomina to także Marc Le Fanu w swojej książce Believing in Film, Christianity and Classical European Cinema, że osiołek stoi przy żłobku Maryi, tam gdzie narodził się Jezus wstający, jest tam przecież osiołek. To właśnie na osiołku podróżują Józef i Maryja z Egiptu przed narodzinami Jezusa. Na osiołku jedzie Chrystus w niedzielę palmową i tak dalej, i tak dalej. A zatem tych skojarzeń jest całkiem dużo. Jeżeli do tego dodamy owego osiołka Dostojewskiego, a przecież sam Myszkin jest także rodzajem takiego niewinnego osiołka rzuconego w zepsuty świat, no to mamy całkiem bogatą gamę odniesień. Innymi słowy, ów Baltazar, nazwany, przypomnę, tak jak jeden z trzech króli właśnie z narodzin Chrystusa, który w ostatnich scenach filmu niesie na swoim grzbiecie złoto i perfumy, czyli tak jakby mirrę, jest znakiem wyraźnie, wyraźnie religijnym. I teraz Marguerite Le Fanu w swojej książce pisze tak: w swej cierpliwości, upartości i potulności pod spadającymi na niego razami, w swej cichej obojętności na ciosy, jakimi wypełniony jest ten świat, osioł jest finalnie, w sposób oczywisty, Chrystusem. I Marc Le Fanu pisze o tym, że Bresson wyrastał z takiej kultury francuskiego katolicyzmu, która przez bardzo długi czas była też mocno związana z głównym nurtem intelektualnego życia we Francji. Bernanos był tutaj jego ważnym patronem pod tym względem i pisał o tym, że także na łamach Cahiers du Cinéma ta myśl katolicka była bardzo rozwijana, czy to w bardziej świeckim wydaniu Chabrola, czy bardziej konfesyjnym Romera, czy przede wszystkim w pismach krytyka obecnego na łamach Cahiers, czyli Amédée Affré, księdza katolickiego, który pisał na łamach Cahiers du Cinéma. W tym sensie pismo Positif francuskie było, że tak powiem, z linii ateistycznej. Innymi słowy, Bresson zrobił film o świętym. Zresztą tak mówi w pewnym momencie jedna z bohaterek o Baltazarze, właśnie jako o świętym. Zrobił film, wydaje się, chciałoby się przynajmniej powiedzieć, na pewno tak powiedziałby Marc Le Fanu i wielu komentatorów, film religijny, co nie zaskakuje w kontekście i tego, że Bresson często podkreślał swoje przywiązanie do katolicyzmu, i także to, że chciał w pewnym momencie swojego życia nakręcić film o świętym Ignacym z Loyoli, a także, że planował realizację Księgi Rodzaju. Nawet w pewnym momencie producent Dino De Laurentiis miał mu dać na to pieniądze, ale kiedy okazało się, to już prawie anegdota z historii kina, że Bresson, pokazując Arkę Noego, chce pokazać tylko i wyłącznie nogi zwierząt i odciski łap na piasku kroczących w stronę Arki, a samej Arki nie chce pokazać, no to Dino De Laurentiis pieniądze wycofał. Relacja Bressona do religii jest bardzo skomplikowana. Jednocześnie jest nazywany najbardziej katolickim reżyserem. Z drugiej strony cztery jego ostatnie filmy są niemalże apologiami świata wypranego z boskiej obecności, w którym następuje seria samobójstw itd., itd. O tym jeszcze wspomnę. Natomiast to, co w tym momencie nas interesuje, to jest to, że swojego świętego odnalazł właśnie Bresson w osiołku. Innymi słowy, w zwierzęciu, które wedle katolickiej doktryny duszy jako takiej nie posiada. Natomiast on pokazuje właśnie tego osła, który przychodzi z rąk do rąk, który jest różnie traktowany, ale zazwyczaj nie najlepiej, czasami nawet strasznie, właśnie jako taką figurę chrystusową. Z drugiej strony w tym świecie, który widzimy, jest też zło, to znaczy jest postać Gerarda zagranego przez François Lafarge'a, takiego lokalnego łobuziaka jeżdżącego na motorze w czarnej koszuli. Co prawda, jak Anthony Lane zauważa amerykańskiej publiczności, on raczej nie wystraszy, bo na motorze spodziewamy się Marlona Brando z filmu Dziki, ale jednak ten Gerard właśnie w filmie jest figurą kusiciela. To on wciąga Marie Anne Wiazemski w taki sadomasochistyczny związek, który, no, nawet jeżeli jest to tylko zasugerowane, kończy się jej ciężkim pobiciem i gwałtem zbiorowym na tej dziewczynie, bo taki jest finał losów Marii w tym filmie. Innymi słowy, w tym świecie, w którym Baltazar jest dobry, Marii jest kobietą, która dokonuje pewnych wyborów, to z kolei Gerard jest figurą zła. I odwołam się znowu do Marka Lefani, cytat przełożony przeze mnie dla was. Gerard jest typem upadłego archanioła, pięknego i inteligentnego, śpiewa w końcu w kościelnym chórze. Jego winą tragiczną jest wyzuty z emocji resentyment. W Biblii grzechem upadłego archanioła była pycha. Pycha jest także grzechem ojca Marii, który nie chce się dogadać w kwestii ziemi, posiadania ziemi. Stąd też ten konflikt pomiędzy dwiema rodzinami w filmie. To jest o tyle istotne, że rzeczywiście, mimo że film się rozgrywa w bardzo zgrzebnie pokazanej, bez żadnych pięknych kadrów, chciałoby się powiedzieć, wsi francuskiej, to rozgrywa się tutaj dramat na miarę właśnie dramatu biblijnego, czyli mamy owego upadłego archanioła Gerarda, mamy wcielenie świętości, czyli Baltazara, i mamy ową Marii, która na początku jest jedyną istotą, która okazuje Baltazarowi ciepło i uczucie. Wręcz Godard nazwał ją drugim osiołkiem tej opowieści, bo ona jedyna rozpoznaje jakąś po prostu jedność doświadczenia pomiędzy człowiekiem i nieczłowiekiem, pomiędzy człowiekiem i zwierzęciem. Ale to wszystko jest rzeczywiście taki bardzo alegoryczny świat. I jak pisał James Harvey w tej książce, o której wam już wspomniałem, Watching Them Be, dla niego film jest o wolnej woli jako takiej. To znaczy Baltazar przygląda się różnym ludziom, różnym swoim właścicielom. Niektórzy nawet przypisują tych właścicieli do poszczególnych grzechów głównych, ale wszyscy z nich, każdy z tych właścicieli dokonuje jakichś wyborów, jak to wolny człowiek. Zazwyczaj są to wybory złe. I teraz cytat z Jamesa Harvey'a. Marie jest, co pierwszy zauważył Godard, drugim osiołkiem w filmie. Przechodzi ona nawet przez te same pary rąk, co on. Ojca, Gerarda, handlarza zbożem w trakcie jednej nocy. Niemniej jednak, w przeciwieństwie do Baltazara, Marie dźwiga ciężar ludzkiej wolności. Podczas gdy on ucieleśnia sens, ona musi go dopiero znaleźć. I to właśnie robi. Wpierw odrzucając racjonalizm i dumę swojego ojca, następnie odrzucając romantyczne przywiązanie Jacques'a, aż w końcu poddając się zmysłowości, a nawet okrucieństwu Gerarda, co doprowadza ją do totalnego upodlenia w tej scenie po zbiorowym gwałcie. To jest droga Marii, ale bardzo podoba mi się to zdanie, że podczas kiedy Baltazar ucieleśnia sens samą swoją egzystencją, ona musi go dopiero znaleźć, bo dźwiga na sobie, no właśnie, ciężar ludzkiej wolności. I w tym świecie, którego tytuł nawet wskazuje na pewną przypadkowość, prawda? O Hazar, Baltazar, to znaczy mniej więcej tyle, co na przykład Baltazar albo na łód szczęścia Baltazarze, to też swoją drogą, co też pomogła mi ustalić ta absolutnie niesamowita patronka, było hasło herbowe rodziny arystokratycznej, której przedstawicielka była przez lata sąsiadką Bressona. Natomiast jakby w tym świecie, w którym tak bardzo losem ludzkim rządzi przypadek, ale w którym też tak bardzo rządzą tym losem złe namiętności, Baltazar jest ową i niewinną ofiarą, ale jednocześnie obserwatorem. Zwróćmy uwagę, jak wiele ujęć jest po prostu jego pojedynczego oka, w którym odbija się ludzka rzeczywistość. Jestem świeżo po seansie filmu Jordana Peela pod tytułem Nie i tam ten świat odbijający się w końskim oku też jest bardzo, bardzo istotny. To jest film, o którym już niedługo porozmawiamy na webinarze Spoilermastera. Tak czy owak, mamy ową Marii, mamy Gerarda i mamy jeszcze postaci owych skłóconych rodziców, mamy postać Jacques'a, który był właśnie tym wybrankiem Marii w dzieciństwie, potem jest przez nią odrzucony, ale mamy jeszcze tego absolutnie cynicznego właściciela ziemskiego, który w pewnym momencie przejmuje Baltazara i któremu Marii ofiaruje się na jedną noc w takiej transakcyjnej bardzo sytuacji i jego, który on mówi o sobie, nie znoszę śmierci, uwielbiam pieniądze. Jego gra Pierre Klosowski, to słynny filozof, który napisał m.in. kluczowe książki o Markizie de Sade. Praktyka obsadzania filozofów i innych ludzi kultury była bardzo mocna u Bressona. Nawet w pewnym momencie otarła się o autoparodię, w momencie, kiedy w filmie Pieniądz obsadził córkę ministra kultury, jak wielu twierdziło złośliwie, po to, żeby dostać pieniądze na ten film. Być może coś w tym było. W każdym razie obsadzał filozofów, malarzy, swoich przyjaciół ze świata artystycznego. Tutaj Pierre Klosowski, słynny autor, występuje właśnie jako ten młynarz. Bardzo suchy, bardzo właściwie taki wcielenie totalnego pragmatyzmu, takiego kultu władzy, z którym w pewnym momencie Marii ma taką konfrontacyjną, mocno rozmowę. Zmierzam w tej opowieści w samej fabule tego filmu do jednego wniosku, mianowicie jest to film nie tylko przygniatająco smutny ze względu na to, co spotyka samego Baltazara, bo rzeczywiście spotyka go duże okrucieństwa i w końcu umiera i jest w tej śmierci pewien patos. Ale prawdziwy pesymizm bressonowski, który później będzie tylko i wyłącznie gęstniał, aż w końcu nie tylko zgęstnieje, ale i ulegnie zamrożeniu w filmie Pieniądz, polega na tym, że pokazuje rzeczywiście świat, w którym nie ma żadnej innej siły, jak tylko okrucieństwo, jak tylko relacje przemocy i jak tylko impulsy autodestrukcyjne. To jest coś, co o rzeczywistości społecznej zaledwie przeczuwał Michel w kieszonkowcu i on flirtował z tą rzeczywistością w ostatniej scenie. Miłość kobiety, tak jak miłość Soni, zbawiała go od tej świadomości zła świata. Natomiast im dalej w filmografię Bressona, a widać to już szczególnie w tym filmie, rzeczywistość jest przesiąknięta złem i jest przesiąknięta przemocą. Kolejnym filmem Bressona będzie film Mouchette, wedle krótkiej powieści George'a Berlanosa, kończący się, tutaj robię pewną pauzę, możecie odrobinę przewinąć, ostrzegam wyjątkowo przed spoilerem, chociaż to jest rzecz, o której każdy mówi w momencie, jak mówi o tym filmie, kończący się samobójstwem dziecięcej bohaterki, która jest tak udręczona przez lokalną społeczność. Kolejne samobójstwa w jego kolejnych filmach, Łagodna, oczywiście, według Dostojewskiego. Kolejne filmy, czyli Próba samobójcza w Czterech nocach marzeń, właściwe samobójstwo polityczne w filmie Prawdopodobnie Diabeł, to film, który jest bardzo na czasie ze względu na to, że pokazuje społeczność aktywistów ekologicznych. Ten film można by spokojnie dzisiaj wyświetlić i podjąć z nim dalszą dyskusję. Był bardzo nowatorski, jeżeli chodzi właśnie o takie apokaliptyczne, ekologiczne spojrzenie, w które notabene Bresson bardzo mocno podzielał. I oczywiście pieniądz. Więc można powiedzieć, że zło w filmach Bressona gęstnieje z filmu na film. I na los szczęścia Baltazarzy to jest taki dziwny przypadek. Ja nie potrafię porównać tego filmu z żadnym innym. Być może z Białą Wstążką Hanekego, tylko tam ta intencja jest bardziej wyrazista, w której patrzymy na rzeczywistość rzekomo zgrzebną, rzekomo dokumentowaną na sposób niemalże taki suchy, kronikarski, ale im bliżej się przyglądamy, tym widzimy, że to jest rzeczywistość opleciona niesamowicie mocną, taką pajęczyną zła. Ponieważ jest to film opowiadany dosyć dziwnie, bardzo skrótowo, co oczywiście było typowe dla Bressona, takie krótkie ujęcia, szybkie przejścia montażowe, czasami w jednej montażowej elipsie, w jednym przejściu cały ogromny kawałek tej historii znika. Ten film trzeba oglądać bardzo uważnie, żeby nie pogubić się w tej dosyć gęstej i rozpisanej na wiele lat historii, bo Bresson potrafi w jednym cięciu ukryć czasem minutę wydarzeń ekranowych, a czasami przeskoczyć o kolejnych 5 lat. Więc rzeczywiście jest to opowiadane dosyć niezwykle. Natomiast zestawiając ten sposób opowiadania z właśnie tym wychłodzeniem modeli i z ogromnym wyczuleniem na obecność zwierzęcia, co było nowatorskie w tamtym czasie, bo to teraz się mówi bardziej o tej obecności nieludzkiej, prawda, o deantropomorfizacji spojrzenia i tak dalej. On to robił w roku 66. Rzeczywiście jest to film, którego się nie da porównać z żadnym innym. I przyglądając się postaci Ann Wiazemski, zainteresowałem się też bardziej modelami Bressona, bo on zazwyczaj działał w taki sposób, żeby jednak unicestwić ich marzenia o dalszej karierze. On chciał ich wykorzystywać raz, po czym oni już mieli do kina nie wracać. No akurat Ann Wiazemski zrobiła dobrą karierę i grała też m.in. u Godarda, ale interesowało mnie, co działo się z innymi twarzami z tego kina, i bardzo ciekawym dokumentem jest film Babette Mangold, która była też operatorką filmu Jean Dillman, filmu Ackerman, który jest na mojej liście top 100. Polecam moją listę top 100 filmów wszechczasów. Mianowicie na owym Blu-rayu z filmem Kieszonkowiec jest godzinny dokument pod tytułem Modele Roberta Bressona. I ona tam dociera do nich po latach. Przede wszystkim dociera do Michela z Kieszonkowca. I to jest nieprawdopodobne, bo ci ludzie najczęściej byli tak odmienieni tym doświadczeniem pracy z Bressonem, że całe ich późniejsze życie rozgrywało się trochę w cieniu tej relacji. Ona Michela odnajduje w Meksyku pod grubą brodą siwą, w jakimś takiej, no naprawdę na krańcu świata, i on jest rodzajem takiego pustelnika, który do teraz rozpamiętuje właśnie tamtą rolę u Bressona, która była dla niego doświadczeniem niemal metafizycznym. I w tym samym filmie pada słowo o Ann Wiazemski oczywiście i o innych kobietach, modelach czy modelkach, ale on używał jednego słowa modele. I tam pada coś takiego, że była ogromna konkurencja między nimi. To znaczy, że one niechętnie wzajemnie na siebie patrzyły, bo każda uważała się za tę najważniejszą modelkę Bressona. Przy czym niektóre z nich wspominały także o takich sadystycznych sytuacjach na planie, co mnie zupełnie nie dziwi, skoro Bresson był tak ogromnym sadystą w stosunku do swojej publiczności, to zapewne ujawniało się to także w tych relacjach na planie. Mianowicie o tym ciągłym powtarzaniu scen, o jego oschłości i tak dalej. Natomiast większość z nich, na czele z Ann Wiazemski, która po latach ujawniła także, że Bresson czynił jej jakieś erotyczne awanse, które ona odrzuciła i on to uszanował, na pewno miała romans z innym członkiem ekipy, to jakby wszystko wskazuje na to, że każda z tych relacji z tymi głównymi modelami i głównymi modelkami była na pewno niesłychanie intensywna, i myślę, że to się tutaj też odbija w tej relacji, bo kamera Bressona patrzy na Ann Wiazemski z niebywałą fascynacją. Chwilami wydaje mi się, że jej obraz jest erotyzowany ponad miarę swoją drogą. To też jest przypadek filmu Mouchette, temat na inny podcast. W każdym razie nie ma żadnej wątpliwości, że dla niego jednym z takich nierozwiązanych dylematów w przedstawianym świecie są właśnie te relacje erotyczne, które przyjmują takie spotworniałe formy. Właśnie ten sadyzm, gwałt, który też jest w tym filmie obecny. Tak samo jest sadyzm i gwałt obecny w filmie Mouchette i absolutnie sadomasochistyczna relacja w filmie Łagodna. To wszystko tutaj też pulsuje i on też, mam wrażenie, trochę z tym elementem jakby uwikłania świata w zmysłowość się w tym filmie rozprawia i robi to bardzo po swojemu, bynajmniej nie robi tego w zgodzie z katolicką doktryną. Wydaje mi się, że pod tym względem jest takim rodzajem no, bardzo głębokiego filozofa, ale jednak heretyka. O czym świadczą jego późniejsze filmy? Marc Le Fanu pisze o tych czterech ostatnich filmach Bressona jako o akcie apostazji. To znaczy, że te cztery ostatnie filmy były właściwie jednoznaczne z wyjściem Bressona z wspólnoty katolickiej, bo były tak jednoznacznie pesymistyczne w afirmacji tego, że zło faktycznie rządzi światem. I tutaj pewnie przełomowym byłby film Lancelot z jeziora, film o legendach arturiańskich, w którym faktycznie zło całkowicie przejmuje stery po tym, jak Święty Graal nie zostaje odnaleziony. Wracam do Baltazara. Mamy osiołka wywiedzionego trochę z Dostojewskiego, trochę z Ewangelii, trochę z pamiętnego spotkania Nietzschego z katowanym koniem w Turynie, który sprawił, że Nietzsche przestał się odzywać, czemu z kolei poświęcił film inny fan Bressona, niejaki Bellatar. I mamy film, który z jednej strony, i to chcę podkreślić na koniec bardzo mocno, flirtuje z tymi wszystkimi kulturowymi znaczeniami, które sam Bresson tak chętnie przyjmował i które chętnie wykładał, a z drugiej strony jest to film, który naprawdę może obejrzeć każdy. Bruno Dumont powiedział bardzo słusznie, że Ucieczkę z Kazańca może obejrzeć dziecko i będzie oglądało ten film jak najlepszy thriller. Mogę to potwierdzić, ponieważ w wieku lat 13 obejrzałem Ucieczkę z Kazańca w cyklu Sto na Sto w telewizji. Byłem powalony napięciem wobec tego w tym filmie i obejrzałem ten film jeszcze raz tuż po jego emisji telewizyjnej, bo tak bardzo mi się podobał. A nie wiedziałem wtedy nic o żadnej teorii, o żadnych modelach, o niczym. Po prostu film zadziałał na mnie zmysłowo jako doświadczenie. Wydaje mi się, że spokojnie też, mimo całego tego mroku i tej przemocy w tle, film Baltazar może być obejrzany przez młodego widza i w pełni zrozumiany na poziomie emocjonalnym. I późniejsze filmy Bressona stają się coraz to mocniej wycofane, coraz to okrutniejsze też, bardziej pesymistyczne. On też był zgorzkniały, bo nie mógł zdobyć pieniędzy na filmy, był wściekły, kiedy nie dostał głównej nagrody w Cannes za Lancelota, dostał nagrodę krytyki i powiedział, że on w ogóle tej nagrody nie chce, bo jego interesuje tylko Złota Palma, bo tylko za Złotą Palmą idą pieniądze, a prestiż nie jest dla niego ważny, a on chce pieniądze na kolejne filmy. Więc tam wkradała się też ogromna, ogromna gorycz, którą on sam, co ciekawe, nazywał przejrzystością patrzenia. Ktoś go pyta pod koniec życia: panie Bresson, dlaczego jest pan tak pesymistyczny? On mówi: pan to nazywa pesymizm, ja to nazywam lucidité, czyli dosłownie taka świetlistość, przejrzystość. No to nie jest żaden pesymizm, to jest po prostu patrzenie na to, jak rzeczy się mają naprawdę. Oczywiście, podkreślam, wedle Bressona. Na ścieżce dźwiękowej Baltazara rządzi Schubert, a konkretnie jego przedostatnia sonata fortepianowa numer D959, przepiękna, co ciekawe, zmiksowana z dźwiękami osła, z tym płaczliwym niemal głosem osiołka, który jest udręczony byciem na tym świecie. Wszystko to skąpane w tych religijnych znaczeniach jest rodzajem traktatu religijnego, co najmocniej dostrzegł i wyraził i pochwalił sam Paul Schrader, który, tak jak powiedziałem, niemalże zremake'ował Kieszenkowca w amerykańskim Gigolo i w Taksówkarzu i który, co ważne, w swojej pracy z 1972 roku przypieczętował pozycję Bressona jako twórcy religijnego. To jest książka Schradera pod tytułem Styl transcendentalny w filmie. Wciąż nie przełożona na polski, jedna z najczęściej chyba przywoływanych książek przez ludzi, którzy jej nie czytali. Mam wrażenie, to jest niesamowite. Wszyscy mówią: tak, transcendentalny styl w kinie, Schrader. Jakby nie wiem, czy te osoby czytały tą książkę, bo tam jest tak dużo wykluczających się tez w tej książce, że naprawdę polecam jej lekturę, bo nie jest ona wcale taka prosta, jak chciałoby się powiedzieć. W każdym razie dla was przetłumaczyłem jeden akapit tej książki, mianowicie akapit, w którym Schrader porównuje Bressona z inną tradycją sztuki religijnej, mianowicie on mówi, Schrader, tak, że te modele bressonowskie, te właśnie twarze, takie, które pamiętamy, zwłaszcza z Kieszonkowca, ale nie tylko, to są, uwaga, bizantyjskie malowidła. Także oczywiście o wielkim znaczeniu religijnym. Cytat ze strony 126 książki Schradera. Wysokie czoło, podłużne rysy twarzy, zaciśnięte wargi, puste spojrzenie, frontalne usytuowanie wobec patrzącego, płaskie oświetlenie, wyczyszczone z ornamentyk i tło, nieruchoma kamera. Wszystkie te cechy obdarzają postaci bressonowskie aurą świątobliwości. Kiedy zimna twarz Michela patrzy uparcie w kamerę w kolejnych scenach kieszonkowca, Bresson używa jego twarzy niczym bizantyjskiego malowidła umieszczonego na wysokim sklepieniu. Tak pisze Paul Schrader. No i spójrzcie na jego późniejszą filmografię. On od Bressona się nie uwolnił nigdy, a najlepszym tego dowodem film Pierwszy Reformowany, czyli w zasadzie taka fuzja dwóch filmów, Dziennika Wiejskiego Proboszcza i Gości Wieczerzy Pańskiej Ingmara Bergmana. Swoją drogą, Ingmar Bergman nie lubił kina Bressona i tu przechodzimy do rozdziału naprawdę ostatniego, czyli niechęć do Bressona i jego kolegów filmowców. Niektórzy go ubóstwili, jak Louis Malle, jak Godard, jak Marguerite Duras, ale już na przykład Bergman go nie znosił, mówił, że w ogóle nie kupuje, o co chodzi z tym osłem i tak dalej. Nie lubił go też Orson Welles. No, nie dziwię się, mieli naprawdę różne temperamenty, ale co ciekawe, kiedy Bresson odbierał w roku 1983 nagrodę specjalną za reżyserię w Cannes, co było powitane miksem aplauzu i gwizdów, ponieważ film się bardzo nie spodobał, a na dodatek Francuzi nie mogli mu wybaczyć, że obsadził córkę ministra kultury po to, żeby dostać pieniądze. Tak przynajmniej oni to odczytywali. Wyobraźcie sobie taką sytuację dzisiaj, że ktoś w Polsce obsadza córkę ministra kultury. Już nieważne. W każdym razie tak, gwizdy, a jednocześnie Orson Welles, który wręczył przed chwilą nagrodę Tarkowskiemu za nostalgię. I Orson Welles jest tak uprzejmy, mówi tak miło o reżyserze, o którym wiemy skądinąd, że nie przepadał za nim, a jednocześnie ten moment, kiedy Bresson, to jest wszystko sfilmowane, można to zobaczyć między innymi w dokumentach o Bressonie, Bresson wychodzi na tę scenę z taką pogardą dla publiczności, tak jakby chciał im powiedzieć, zupełnie was nie potrzebuję, tak, zupełnie robię kino, w które ja wierzę i wiem, że ono jest dobre, nie jest mi potrzebny wasz aplauz. Wychodzi na tę scenę z prawdziwym stylem i godnością. Jest to ciekawy moment, bo zazwyczaj filmowcy tak bardzo są spragnieni tego aplauzu, właśnie tego uwielbienia. W tym sensie Bresson rzeczywiście był rodzajem ascety i kiedy wychodzi na tę scenę, widać, że absolutnie go nie interesuje to, czy ktoś mu bije brawo, czy nie, bo on po prostu wie, że wizja kina, którą wyznaje i po prostu kino, które uprawia, to jest jedyne kino właściwe i jedyne kino słuszne. No i cóż, ja to szanuję. Tym bardziej, że filmy te, zwłaszcza oglądane wielokrotnie i oglądane od czasu do czasu ponownie, po prostu to potwierdzają. I dodam jeszcze jedną myśl, że właśnie ta myśl ekologiczna, wyczulenie na świat istot żywych nieludzkich, jest czymś, co uaktualnia Bressona w trzeciej dekadzie wieku XXI w sposób nieprawdopodobny. Namawiam was do odnalezienia filmu Prawdopodobnie Diabeł, ponieważ jest to film, przy którym naprawdę Greta Thunberg wymięka. To znaczy, no, zobaczcie to, jak tam jest pokazany taka prawdziwa rozpacz, którą, podkreślam, Bresson podzielał, bo on był bardzo dużym przeciwnikiem ekspansji przemysłu i tak dalej. Mianowicie takiego lamentu nad naszą planetą. I co ciekawe, jest tam scena, w której słychać takie zawodzenie płaczliwe małych foczek na plaży. I ten ich dźwięk jest tak wybity na pierwszy plan, że od razu przypomina się ten płaczliwy głos małego osiołka Baltazara. Więc można powiedzieć, że Bresson był reżyserem wyczulonym na ten krzyk zwierząt, wyczulonym na ich cierpienie. Nie można tego powiedzieć o wielu reżyserach, może dzisiaj bardziej, ale nie można tego powiedzieć o wielu reżyserach lat 60., lat 70. nawet. To było bardzo, bardzo wyprzedzające swój czas. I tutaj odsyłam was do świetnego odcinka podcastu Marty Chrzczanowicz, bo ona najlepiej w polskiej sieci opowiada o zwierzętach filmowych. Ona zrobiła cały odcinek o osiołku w ogóle i polecam wam, żeby jej posłuchać, bo ona fantastycznie wynajduje i komentuje tropy zwierzęce w kinie. Zresztą była gościnią Spoilermastera przy okazji odcinka o Gundzie, który myślę, że dobrze się by słuchało, albo dobrze by się te dwa filmy zestawiło, właśnie Gundę i Na los szczęścia Baltazarze. Mam nadzieję, że ta opowieść o dosyć niezwykłym twórcy, trudnym i dosyć niezwykłym, trudnym filmie spodobała się wam i może nawet zrobiła wam smaka na więcej Bressona. Jest to danie bardzo specyficzne. Porównałbym je z takim bardzo skromnym, jednocześnie wyrazistym posiłkiem, być może wiejskiej kuchni francuskiej. W każdym razie warto się z tymi filmami spotykać. One są teraz trudno dostępne w Polsce. Ja zawsze liczę na to, że odcinki Spoilermastera troszeczkę zachęcą dystrybutorów do tego, żeby po prostu te filmy udostępniać na VOD. W każdym razie na razie one krążą przede wszystkim na CDA, natomiast mam nadzieję, że już niedługo być może któryś z ważnych dystrybutorów VOD w Polsce podejmie się dystrybucji przynajmniej części filmów Roberta Bressona. Na pewno jest to przygoda warta podjęcia, a dwa filmy, czyli Ucieczka z Kazańca i Na los szczęścia Baltazarze, to chyba te filmy najbardziej przystępne, które jeżeli już macie się zakochać w Bressonie, to zapewne dzięki tym dwóm filmom. Na koniec jeszcze mały przypis. Mianowicie odkryłem ku mojemu zaskoczeniu, że wielki frankofil i wielki fan kina francuskiego, mianowicie pan Jerzy Płażewski, nie był fanem Baltazara, co mnie zdziwiło. Jego recenzja z filmu roku, to jest tygodnik Film, rok 1966, numer 31, zawiera bardzo zjadliwy opis tego filmu, który myślę, żeby się spodobał Pauline Kael. Przeczytam wam jeszcze fragment. Marie natomiast, gryząc wędzidło narzucone przez starszych, niepogodzona ze światem, dowiaduje się, że bunt wiedzie prostą drogą do poniżenia i degradacji, od której nie ma powrotu. To nie wszystko. Baltazar roi się od postaci drugoplanowych, z których każda ma coś reprezentować. Skąpiec, deprawator, hipokrytka, nawet fałszywy Chrystusik, biedaczyna, Boży obarczony bajecznym spadkiem. Giełda aluzji. Z tysiąca znaczeń można wybrać najdziwniejsze i snuć, jak ów krytyk paryski, obszerne egzegezy dotyczące samego imienia Baltazar, że to niby jeden z mędrców, któremu danym było w całej niewinnej nagości ujrzeć dziecię z betlejemskiego żłobka. Od Bressona gotów byłbym przyjąć wszystko. Ufność i rozpacz, duszę i ciało, związanie i rozwiązanie. Bieda tylko, że tym razem królestwo Bressona jest z tego świata. Jego dziennik wiejskiego osiołka jest ukłonem w stronę realizmu wsiowego, razowego, trochę kółkorożańcowe, trochę jeje. Nie wiem, co to znaczy. Nie wystarcza jednak skośnookiego spojrzenia Baltazara, żeby ten cały ludowy festyn zamienić w metaforę ludzkiego losu. Obfitość filmowych perypetii, często niezgrabnie montowanych, cały ten aparat życiowego prawdopodobieństwa, który trzeba było wokół nich rozwinąć, jakoś tym razem odciągnięty reżysera od jego zadania głównego, któremu taki bywał wierny w poprzednich filmach. A gdy sobie o tym zadaniu przypomniał, to głównie forsując w sposób natarczywy równoległość losów obu kluczowych postaci, równoległość raczej założoną z góry niż harmonijnie wynikającą z tematu. No, bardzo taki rzeczywiście zjadliwy kawałek. Natomiast ja na ten moment jestem najbardziej ciekaw, jak motyw osiołka zagubionego w okrutnym świecie podjął wybitny reżyser Jerzy Skolimowski, ale o tym się dopiero przekonam, kiedy obejrzę film IO. Pozdrawiam was serdecznie, mam nadzieję, że odcinek się wam spodobał. Jak zawsze zachęcam do wsparcia mojej pracy w serwisie patronite.pl. Dziękuję wszystkim, którzy to robią. Naprawdę to dzięki wam ten program wciąż istnieje. I serdecznie zapraszam już na kolejny odcinek, bo kolejny Spoilermaster już za tydzień.